Przesłanie zostało nagrane w Kościele Bożym w Rudzie Śląskiej. Boże Słowo może zmienić Twoje życie.
Powiem Wam, że efekt tego jest taki, że dzisiaj tu między innymi przed Wami stoję, tak? Gdyby nie tacy ludzie jak Marek Nowak, nie wiem, gdzie bym był. Nie wiem, co bym robił. Czym bym się zajmował, ale to był człowiek, który wprowadził mnie w Boże rzeczy, opowiedział o Bogu, o Jego działaniu, pokazywał to swoim życiem, także dzisiaj możemy go również posłuchać i Marku, zapraszamy Ciebie.
Raz, to było tak krótko, tak? Tylko rok. A dałeś mi takie siwe znaki, że ja zosiwiałem przez Ciebie. To jest taki żart, słuchajcie, rzeczywiście to już ten czas, 21 lat temu to było, kiedy spotkaliśmy się po raz pierwszy. Ja może kilka słów tylko powiem, że nawróciłem się nie mając 18 lat. Poszedłem do szkoły skierowanej przez grupę przestępczą, żeby zostać jakimś adwokatem albo jakimś prokuratorem, ale wtedy, kiedy uczyłem się, kiedy byłem w grupie przestępczej, dzisiaj byśmy tak to nazwali, grupa przestępcza zorganizowana, wtedy Bóg stanął na mojej drodze. I wiecie, ja nie szukałem Boga, nie zadawałem sobie takiego pytania, czy Bóg istnieje. Nigdy nie chodziłem do żadnego kościoła, nigdy nie byłem ani protestantem, ani katolikiem, ani Świadkiem Jehowy, ani badaczem Pisma Świętego, ani komunistą. Byłem złym człowiekiem. I w 85 roku, w styczniu, Bóg stanął na mojej drodze. Wyrósł. Nie wiadomo skąd. Stanął na mojej drodze i wiedziałem, że muszę podjąć decyzję. Albo uwierzę, że istnieje, że jest i że to On stanął na mojej drodze, albo dalej pójdę tą drogą, którą sobie zaplanowałem. Wiecie, kiedy Bóg stanął na mojej drodze, nie brakowało mi niczego. Miałem pieniądze, dziewczyny, narkotyki, dobrą pozycję w hierarchii, jako młody człowiek, jako przestępca. W tamtych latach, nawet gdyby mnie złapali za to, co zrobili, odsiedziałbym najwyżej do 18 roku życia. Potem by mi dali kuratora do 21 i puścili na wolność. Wiecie, kiedy mając to wszystko, nie szukając Boga, nagle staje w Twoim życiu Bóg i mówi do Ciebie, aczkolwiek nie powiedział do mnie tymi słowami, które są napisane w Ewangelii Jana, bo ja nie znałem Słowa Bożego, nigdy go przedtem nie czytałem. Jest napisane w 15 rozdziale, w 16 wersecie, nie wy mnie wybraliście, ale ja was wybrałem. Wiecie, kiedy Bóg stanął na mojej drodze, musiałem podjąć decyzję. Ja wiem, że ludzie opowiadają historię i bardzo dobrze, że szukali Boga w różnych miejscach, w różnych okolicznościach. Chwała Bogu. Ale ja nie szukałem Boga, On stanął na mojej drodze i jak gdyby potem, po wielu miesiącach, może latach, zrozumiałem, że to nie ja wybrałem Boga, ale to Bóg wybrał mnie i przeznaczył mnie, abym szedł i wydawał owoc, i to trwały owoc. Wiecie, ja nie znając tego słowa, wiedziałem, że zmierzę się teraz z największą przygodą mojego życia. Powiem wam, że Ewangelia, która była mi zwiastowana, nie była Ewangelią mocy wśród uzdrowień, cudów. To jest bardzo dobra Ewangelia, widzieć, jak ludzie są uzdrawiani, jak dokonują się cuda. Mnie Ewangelia była zwiastowana przez człowieka, który był w moim gangu, który nawrócił się 2 tygodnie wcześniej i który powiedział do mnie proste słowa: Jezus Cię kocha. I wszystko nam Marek przebaczył. Wszystko. Absolutnie wszystko. Wiesz, mój przyjaciel, który dalej jest ze mną w kościele, on powiedział te proste słowa i czy ja chciałem się z nimi zgodzić, czy nie chciałem się z nimi zgadzać, to jest prawda. Bóg kocha każdego człowieka. Wtedy, wiecie, on kiedyś potem opowiadał mi kilka dni później, kilka miesięcy później, kilka lat później, pomyślał sobie, że jestem ostatnią osobą, której chcę powiedzieć o Jezusie. Ponieważ wiedział, że jestem strasznym prześmiewcą i który nie szanuje niczego i nikogo w swoim życiu. Że najwyższą wartością w moim życiu jest moje ego, moje ja, moja siła. Widzisz, on nie chciał mi zwiastować Ewangelii, ale w końcu Duch Święty go tak nacisnął, że on nie chciał się popisywać swoją znajomością dwutygodniową Słowa Bożego, tylko powiedział prostą Ewangelię. Jezus cię kocha i nic z tym nie zrobisz. Taka jest prawda. Ja to oczywiście go wyśmiałem. Powiedziałem mnie, Kici, mnie, Zdzisław, mnie. Mnie nikt nie może kochać. To jest niemożliwe, a Boga nie ma. On mówi właśnie, że jest. Ja mówię właśnie, że nie ma. Mówię, udowodnij mi to. On mówi, poczujesz go, doświadczysz go. I tak mnie zostawił. Kiedy potem stanąłem, wiecie, w kościele pełnym ognia, gdzie było kilkaset osób, ludzie tańczyli tak jak ty. Takie babcie 60-letnie tańczyły, a ja tam stałem z długimi włosami, ze skórą, wiecie, w butach takich po prostu z, nie wiem, czy pistolet, czy nóż miałem z tyłu tam, wiecie, za skórą. Na pewno nóż miałem, bo z niego się nie ruszałem nigdzie. I patrzyłem na nich i mówię, Boże, oni tu są na haju, oni naprawdę tutaj coś wzięli. Więc czekałem tylko do końca po to, żeby poczęstowali mnie tym, co oni tam mają. Ale oni mnie niczym nie poczęstowali. I wiecie, kiedy oni klaskali, wiecie, i mówili innymi językami, Shira, Basaya, Karyalaria, ja mówię, Boże, no nie mówiłem Boże, sorry. Mówiłem, oni są, to są jacyś wariaci, skończeni wariaci. Ale kiedy przyszedł, wiecie, moment, że kaznodzieja, który chyba nie wiedział nawet, co mówi, tak Duch Święty na mnie stąpił, ja wtedy nie rozumiałem, że to jest Duch Święty, coś na mnie wlazło i poczułem, że jestem tak grzeszny, że jestem tak po prostu oddalony od Boga, że muszę teraz coś z tym zrobić. Zaczęły mi płynąć łzy. Zacząłem się trząść w środku, a potem, wiecie, w tym nie było dla mnie trudną rzeczą wyjść w tłumie tych ludzi do przodu, ale rzeczywiście tego dnia, ponieważ to był środek tygodnia, wyszedłem jeden jedyny, chwała Bogu, wyszedłem jeden jedyny, zabrałem temu pastorowi mikrofon, pastorowi Karelowi Betanii, nie wiem dlaczego mi dał, może wystraszył się mojego wielkiego kolczyka, pewnie się nie wystraszył. Zabrałem mu ten mikrofon i zacząłem wyznawać, Boże, przepraszam Cię za wszystkie swoje, no już nie będę tych grzechów wyznawał dzisiaj, bo one zostały przebaczone, ale zacząłem z grubej rury, za wszystkie gwałty, za wszystkie kradzieże, itp. I tak trwało przez kilka minut. Myślę, że 3-4 minuty wyznawałem swoje grzechy i wszyscy byli strasznie zaniepokojeni. Pastor chciał mi zabrać mikrofon, a ja się sprytnie odwracałem, ponieważ czułem, że muszę to powiedzieć wszystko. Ale powiedziałem w tym wszystkim prawdę o sobie na koniec tej modlitwy, pierwszej modlitwy w swoim życiu, która polegała na wyznawaniu grzechów. Powiedziałem, ale nie jestem w stanie... Jezu, bo wiedziałem, że to Jezusa wzywają w tym kościele, nie jestem w stanie, Jezu, zmienić swojego życia. I obiecuję Ci, że nawet tak swoim palcem nie kiwnę, żeby je zmienić. Wiecie, ja wiedziałem, co mówię. Wyprowadzić człowieka z głębin szatańskich, demonicznych, to nie jest prosta rzecz. Wyprowadzić człowieka z demonów, które są w nim, duchy, demony odrzucenia, demony niewiary, sarkazmu. Myślę, że we mnie był legion demonów. Wiecie, wtedy pastor powiedział, powtórz za mną modlitwę, którą dzisiaj powtarzaliście za pastorem Tomkiem. Powtórzyłem tą modlitwę i minęło 31 lat i trwam w Jezusie Chrystusie. I nie musiałem nic zrobić, żeby Bóg mnie z tego miejsca wyprowadził, w którym byłem. On przyszedł z mocą Ducha Świętego na drugi dzień, wypełnił mnie i zmienił całe moje życie, dał mi siłę, żeby te wszystkie rzeczy, które były niepotrzebne, złe, odciąć raz na zawsze, żeby nigdy więcej nie wróciły do mojego życia. To czyni Bóg. To czyni Jezus. Nie swoją własną siłą oczyściłem się ze swoich grzechów. Wiecie, był taki czas, taką małą dygresję może to włożę na początek w to wszystko. Był taki czas, kiedy byłem pastorem kościoła zielonoświątkowego i któregoś dnia po 3 latach stwierdziłem, że właściwie to po co ja wieczorami klękam przed łóżkiem i modlę się i próbuję znaleźć sobie jakikolwiek grzech, skoro nie mam żadnego grzechu. Ja mówię, Boże, mówię, ja nawet nie mam za co Cię przepraszać. Ja jestem chodzącą doskonałością. Ale wtedy, kiedy tylko tak pomyślałem, Duch Święty pokazał mi, że Marek, jesteś pastorem fajnym, lubię Cię, ale to nie polega tylko na tym, żebyś Ty trzymał się, nie kradnij, nie zabijaj, nie cudzołóż, nie mów fałszywego świadectwa, nie bądź bałwochwalcą, tylko są takie rzeczy, które mi się w Tobie nie podobają, które mógłbyś nazwać dla swojej przyzwoitości, że są złe. Ja mówię, co jest złe? I wtedy Bóg mi zaczął pokazywać, jak traktuje takie subtelne rzeczy. Kłócę się z moją żoną o drobiazgi. Traktuję moje dziecko w niewłaściwy sposób. Prowadzę stado ludzi w kościele bez miłości, bez jakiegoś entuzjazmu. Bóg zaczął mi pokazywać, że to jest czas oczyszczenia ze wszystkiego. Nawet z tych takich błahych rzeczy, które ktoś by mógł powiedział, wyrwał mnie Bóg z cudzołóstwa, wyrwał mnie Bóg z morderstwa, wyrwał mnie Bóg z kłamstwa, ze złodziejstwa, więc dziękuję Mu za to, a dlaczego Bóg nie miałby Cię oczyścić z innych rzeczy? Jest napisane w tej samym rozdziale Ewangelii Jana, że ja jestem prawdziwym krzewem winnym, a ojciec mój jest winogrodnikiem. Każda ratolość, która we mnie nie wydaje owocu, odcina, a każdą, która wydaje owoc, oczyszcza, aby wydawała obfitszy owoc. Wiesz, ja już nie pamiętam, kim byłem przed nawróceniem. To już minęło 30 ponad lat, 31 lat. Ja już nie pamiętam pewnych rzeczy, które miały miejsce kiedyś i to zło, które wyrządziłem, dzięki łasce Bożej zostało zakryte, usprawiedliwione, że nie poniosłem żadnych konsekwencji. Wiecie, kiedy patrzę na moich przyjaciół, którzy już wszyscy nie żyją, ja mam dopiero 49 lat, a wszyscy moi przyjaciele, poza Zdzisławem, który się nawrócił, nie żyją. Niektórych z nich, w większości z nich, sam chowałem. Kiedy patrzę na przeszłość i próbuję sobie przypomnieć, kim jestem, nie identyfikuję się z tą osobą. Stary Marek Nowak umarł ponad 31 lat temu. I zaczęło już we mnie żyć nowe stworzenie w Jezusie Chrystusie. Widzisz, kiedy poddajemy się Bogu i kiedy trwamy w Bogu, Bóg nas oczyszcza, żebyśmy szli i coraz większy i trwalszy owoc wydawali w Jezusie Chrystusie. Wiecie, to, że Bóg wyprowadza nas z jakiegoś miejsca, to, że zmienia nasze życie. Ja przypominam sobie taką historię teraz, ponieważ nie chciałem o tym do was mówić w takim wydaniu, jak mówię teraz, chociaż chciałem mówić to słowo. Kiedy przypominam sobie takiego mojego przyjaciela, który nawrócił się, wiecie, u niego była melina narkomańska, tam się działy cuda, ale takie złe cuda.
I wiecie, kiedy on się nawrócił, posprzątał w swoim domu, wziął worek 5-kilowy marihuany, wyszedł na 10. piętro, wyrzucił to wszystko i powiedział: Jezus jest moim Panem, mój dom jest zmieniony. Słuchajcie, on pomalował całe swoje mieszkanie. On powiedział: zmieniam swoje życie, bo Bóg mnie zbawił, Bóg mnie uwolnił od demonów. Chcę, żeby moje życie teraz było wspaniałe, piękne. I wiecie, przyszedłem do niego i popatrzyłem po tym mieszkaniu i w życiu takiego czystego mieszkania nie widziałem. I mówię: Tadek, co się tu stało? A on mówi: Jezus tu zamieszkał. I podszedłem do okna, wiecie, i nagle patrzę, a tu na oknie nawet kwiatek stoi. I mówię: Tadek, nawet kwiatek. Ale patrzę, a tu marihuana. I mówi: zostawiłem sobie ten krzaczek na pamiątkę. Jeden mały krzaczek. Jeden malutki krzaczek. I powiedziałem: Tadek, przecież 5 kilo wyrzuciłeś suszonego. A teraz po co ty to trzymasz? A on mówi: no tak na pamiątkę. Wiecie, ja wtedy byłem niedługo nawrócony nowym stworzeniem. Może byłem 3 miesiące, może 4 miesiące, może pół roku. Ze złości złapałem ten krzaczek i powiedziałem: w imieniu Jezusa przeklinam cię i uschnij. I wiecie, co się stało? Kiedy puściłem, zobaczyłem, jak ta marihuana zrobiła się brązowa, czarna i opadła. Cud. Cud. Widzisz, kiedy on to zobaczył. Zobaczcie, jak to z nami jest. Ostrzegł kolegę. Łysego. Powiedział: łysy, nie przyznawaj się Ułanowi, a Ułan to ja, że masz uprawę, bo ci przeklnie i uschnie. Ale łysy jak to łysy, powiedział: nie ma takiej mocy, zmyślacie. I ja mówię: łysy, co tam u ciebie? A on mówi: słyszałem, że marycha uschnęła, ale moja nie uschnie, ma się dobrze. I ja mówię: nie wyda ci nawet grama z tego pola. Nie będziesz miał nawet grama owocu. On przyszedł z pretensjami na drugi dzień, płakał, powiedział: jak mogłeś zniszczyć moje pole? Słuchajcie, Bóg czyni takie rzeczy. I wiesz, kiedy idziesz za Jezusem przez 31 lat, to masz setki, może tysiące cudownych świadectw Bożego działania. Kiedy idziesz i oczyszczasz się w tej drodze i pozwalasz, bo trwasz w Chrystusie, żeby On cię oczyszczał, to wyzwala się niesamowite działanie Ducha Świętego, które sprawia, że stajesz coraz bardziej się stabilny i pewny w swojej wierze. Zaczynasz odczuwać w swoim życiu rzeczy, które nigdy przedtem nie odczuwałeś. Wiecie, powiem wam szczerze, że miałem kalendarz, tak jak w wojsku jest. Miałem kalendarz i liczyłem dni w Chrystusie, ile jestem. Na początku wydawało mi się, że tydzień to będzie maks, na co mnie stać. Potem wydawało mi się 2 tygodnie, to będzie maks. Potem jak już miesiąc, wiecie, ja pierwszy miesiąc w Panu świętowałem, mówiłem: Boże, nie zrobiłem nic złego. Chcę wam coś powiedzieć, że ja żyłem w takich warunkach, że dopiero w 92 roku ze świata przestępczego podszedł do mnie morderca i powiedział: masz przebaczone. Dziecko było na ręku, a żonę trzymałem w drugim ręku. I spadła ze mnie dopiero w 92 roku presja, a byłem już pastorem Kościoła Zielonoświątkowego od 3 lat. Chcę ci powiedzieć, że nie mówię tutaj kategoriami małych rzeczy, które działy się przed moim nawróceniem i też nie chcę mówić o małych rzeczach, które Bóg czynił, tych właśnie drobiazgów, tych tysiąca drobiazgów, milionów drobiazgów, z których składa się nasze życie, że nas zaopatruje, że nas błogosławi, że wyzwala w nas cały czas potężne działanie i to są te drobiazgi, o które nawet nie myślimy, nie pamiętamy, ale to one sprawiają, że my trwamy, idziemy dalej do przodu, jesteśmy oczyszczani i nasze życie jest przemienione, staje się coraz bardziej wartościowe, coraz bardziej pełne Ducha Świętego. Przychodzą znaki, przychodzą cuda, przychodzi przemienione serce, przychodzi obraz, prawdziwy obraz niesfałszowanego Boga, gdzieś tam zakodowany w naszych głowach. Bóg to wszystko prostuje i Bóg ma jedno zadanie, ponieważ jesteś powołany, jakkolwiek na to wszystko patrzysz, w jakim miejscu jesteś powołany, żeby służyć Bogu. I On chce cię doprowadzić do tego miejsca. My razem z pastorem Tomkiem rozumiemy to, ponieważ wizją, naszą wspólną wizją z wielu rzeczy, które razem rozpoznajemy, jest to, żeby żaden człowiek w Kościele nie był bezużyteczny. Ale wszyscy, żeby zaczęli służyć Bogu. Czy to nie jest cudowne? Ja? Wiecie, kiedy ja patrzyłem na siebie przez ten pryzmat, że mam zostać pastorem, powiedziałem do grona ludzi, ja nie mogę być pastorem, ja nie chcę być pastorem. Nie ma takiej możliwości. Wiecie, nie było takiej możliwości, żebym został pastorem, ponieważ powiedziałem ludziom nie i Bogu nie. I powiem wam, gdyby nie cudowne Boże działanie i zrządzenie ponadnaturalne, o którym nie chcę teraz opowiadać, nigdy bym nie zgodził się na tą służbę. Bo mówię wam, bycie pastorem to jest coś gorszego niż bycie gangsterem. To nie jest łatwa rzecz. Naprawdę. Kiedy masz świadomość, że jesteś odpowiedzialny przed Bogiem, przed Duchem Świętym, przez Jezusem Chrystusem. Widzisz, idźcie, wydajcie owoc, idźcie, oczyszczajcie się, wydajcie trwały owoc. Wiesz, kiedy patrzę z perspektywy ponad 30 lat na swoje życie, widzę, że wielu, którzy rozpoczęło ze mną ten bieg i ten marsz za Chrystusem, gdzieś tam w niewyjaśnionych okolicznościach zeszli z tej drogi. Ja ich nie osądzam, ja ich nie krytykuję, ja ich nie potępiam, ale odeszli gdzieś z tej drogi, ponieważ życie, które ich dotykało i ponieważ świadomość tego życia sprawiało, że oni poddawali się naporowi tych wszystkich dobrych i złych rzeczy. Wielu ludzi nie idzie za Chrystusem z powodu pieniędzy, z powodu prestiżu, z powodu sławy, z powodu ułudy tego świata i bogactwa tego świata. A wielu ludzi nie idzie za Chrystusem z powodu grzechu, ponieważ myśleli, że sami sobie z tym poradzą. Nie poradzisz sobie sam z grzechem, to musi zrobić Jezus. Ty możesz mieć tylko jedno pragnienie. Oddać Mu to. Oddawać Mu to. Widzisz, oni jak gdyby nie wydają ci ludzie trwałego owocu i kiedy patrzę na Tomka, na pastora Tomka i widzę, że on już tyle lat idzie, on wiele wcześniej szedł za Bogiem, niż ja go poznałem. Ja to wiem. Ale że on idzie i wydaje owoc, coraz bardziej trwały owoc, coraz bardziej owoc doskonały, coraz bardziej piękny owoc. Dlaczego? Bo on idzie i mimo, że życie, które jest, zderza się z tymi tą rzeczywistością życia, z presją życia, zderza się z tymi wszystkimi rzeczami, nigdy się nie poddawał, nigdy nie rezygnował, ponieważ wiedział, że jest coś więcej. I chwała Bogu za niego. Amen. Że się nie poddał, że nie zrezygnował, że poszedł i zaczął wydawać i wydaje trwały owoc. Wiecie, czy my się z tym chcemy zgadzać, czy nie chcemy zgadzać? Prawda jest taka, że to Bóg nas oczyszcza, żebyśmy wydawali obfitszy owoc i że to nie myśmy Jego wybrali, ale to On nas wybrał i przeznaczył nas, abyśmy szli i wydawali owoc, aby nasz owoc był trwały. Żebyśmy o cokolwiek, kiedy będziemy prosić Ojca w imieniu Jezusa, dał nam to. Wiecie, wierzę, że też modlicie się pewnie, tak? Ja zaniosłem chyba setki tysięcy modlitw do Boga przez całe swoje chrześcijańskie życie. Mniej trochę, tak? Okej. To mała korekta. Kilkanaście tysięcy. No, kilkadziesiąt tysięcy. Wiecie, otrzymałem odpowiedź na wszystkie, tylko nie wszystkie te odpowiedzi funkcjonują w moim życiu. Bo niektóre rzeczy, o które prosiłem, były błahe. Wiecie, kiedy modlę się, mam taki zwyczaj, właściwie to już jestem po prostu takim, klepę po prostu taki pacierz, jak wsiadam do samochodu, ponieważ bardzo dużo jeżdżę po kraju i pracuję w
dla Kościoła Bożego w Polsce, takim jak wy jesteście Kościołem. Modlę się, Panie, zabezpiecz mój silnik, zabezpiecz moje opony, żeby nie wystrzeliły, bo kupiłem je ostatnio i nie wiem, w jakim stanie one są, a są używane. I kiedyś Bóg do mnie mówił, ty prosisz mnie o jedno i to samo, przecież ja cię strzegę na tej drodze. Ja cię strzegę po prostu, przestań mnie o to prosić. Ja powiedziałem, no tak, ale lepiej się pomodlić, nie? Tak jest bezpieczniej, tak jest pewniej. Wiecie, ja przeżyłem różne historie z samochodami. Raz któregoś dnia jadąc samochodem, zastanawiałem się, czyje to koło tak biegnie przed nami. Kiedy zorientowaliśmy się, że to jest nasze, byliśmy przerażeni. Ja pamiętam, jak któregoś dnia patrząc, wiecie, w lusterko wsteczne w Skodzie, to jest stare w Skodzie, zobaczyłem, bo ona tam ma z tyłu akumulator, taki wielki ogień. I kiedy pasażerowie wyskakiwali w biegu, słuchajcie, i gasili to śniegiem, na szczęście, bo była zima. Więc przeżyłem wiele naprawdę dziwnych historii, jeśli chodzi o samochody. Więc modlę się, Boże, błogosław mi tą drogę. Boże, błogosław mnie. Widzisz, chcę cię zachęcić dzisiaj do tego, żebyś ze względu, mimo wszystko, ze względu na jakiekolwiek okoliczności są twojego życia, żebyś trwał w Chrystusie, żebyś pozwalał, żeby Duch Święty cię oczyszczał, żebyś szedł za Nim wytrwale i żebyś wiedział, że to, co Bóg dla ciebie przygotował, to są niebywałe rzeczy. To są rzeczy, o których ty nie wiesz. Nie jesteś w stanie myśleć, marzyć, pragnąć. To wszystko, daleko więcej jest napisane, Bóg przygotował dla nas wierzących. Wiesz, ty nawet nie wiesz, kiedy Bóg cię powoła. Ty nawet nie wiesz, kiedy Bóg cię namaści. Ty nawet nie wiesz, kiedy Bóg cię wyzwoli. Ty nawet nie wiesz, kiedy Bóg cię pośle, żebyś stał się człowiekiem, który służy Bogu i łamie wszelkie diabelskie nasienie i wszelkie diabelskie moce, które są tutaj w Rudzie Śląskiej i okolicy. Ty nawet nie wiesz, jak bardzo Bóg chce, żebyś stał się po prostu żołnierzem Chrystusa. Żebyś stał się Jego kapitanem. Żebyś stał się generałem wojsk Pana. Żebyś był mocy Ducha Świętego. Żebyś szedł i na chorych ręce kładł, aby oni byli uzdrowieni. Żebyś demony wyganiał. Żebyś ogłaszał Królestwo Boże, które wstępuje z mocą. Ty nawet nie wiesz, jak bardzo tego Bóg chce, jak bardzo tego pragnie, jak bardzo chce, żebyś mu się poddał w tym wszystkim, bo dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych. Bóg nie patrzy na ciebie, ile masz lat, na twoją płeć, jakiego koloru skóry jesteś. Patrzy na ciebie i na twoje serce i widzi w tym sercu potężny potencjał. I możecie z tego miejsca. Będzin. Kto tam Będzin? No, przed wojną to było duże miasto. No ale Ruda Śląska nie była wtedy w Polsce. Ale rzeczywiście... Patrząc takimi kategoriami, Będzin był 23. miastem w Polsce pod względem wielkości. Zobaczcie. Tam mieszkało 40 tysięcy Żydów, a dzisiaj nie ma ani jednego. Nie wrócili w ogóle z Holokaustu. W ogóle. Ale tam Bóg sprawił, że tam zaczęliśmy pracować. Zaczęliśmy robić te wszystkie rzeczy, które wy czynicie. I krok po kroku czyniliśmy przełom, mały przełom, potem większy przełom, potem jeszcze większy przełom. I to trwa, bo to się zaczęło i będzie trwać, aż dopóki Pan nie powróci albo umrzemy wszyscy. To będzie dalej trwało, bo następne pokolenie to będzie niosło i będzie niosło zwiastowanie Królestwa Bożego w mocy. Dlatego, żebyś ty był wiarygodny, bo jesteś wiarygodny dla Boga, bo jesteś Jego dzieckiem, ale żeby stał się wiarygodny w służbie dla Boga, Bóg chce zobaczyć, jak ty wydajesz trwały owoc. Wiecie, my często głosimy, że owoc to jest nasza dobroć, cierpliwość. Znamy te wersety, ale trwanie samo w sobie jest największym owocem. Trwanie, bo jeśli nie będziemy trwać, to nigdy te owoce, o których mówi Słowo Boże, nie pojawi się w naszym życiu i nigdy nie te drzewo, które jest w nas, życia nie zaowocuje. Widzisz, jeśli naprawdę chcesz
razem z pastorem Tomkiem, który robi naprawdę w niebie wielkie wrażenie. Wiecie, ja mam taki wgląd w niebo. Ja wiem, że aniołowie mówią o tym, co my tutaj robimy na ziemi. Wiem, tak jest napisane, że ja wierzę, że tak jest. Nawet, słuchajcie, czasami świadkami tych wszystkich rzeczy, które się dzieją w Kościele, są ludzie, którzy zasnęli w wierze. Tak mówi Słowo Boże w liście do Hebrajczyków. Ostatnio ordynowaliśmy na pastorów w Zakopanem i przyszło to słowo i prorokowaliśmy tym słowem, że właśnie teraz Bóg cieszy się, aniołowie się z nieba cieszą, że te osoby są wprowadzane w urząd pastora. Powiem ci, Słowo Boże mówi, że kiedy się nawracamy, to w niebie jest taniec, krzyk, radość. Więc ci udowodniłem. Musiałem go przekonać. O, halleluja. O, była trudna sprawa. Słuchajcie, ja wierzę, że kiedy ty jesteś powołany na tego żołnierza i kiedy Bóg zmienia twoje serce i staje się sercem przemienionym, sercem pełnym miłości, pełnym łaski, pełnym wrażliwości, ale też sercem, które nie rezygnuje, trwa, nie odkłada swoich rąk od pługa, ale idzie cały czas za Bogiem, to przychodzi owoc. Leszek Korzeniecki ma takie powiedzenie, że nie lubi, jak ktoś mu na spotkaniu psuje statystyki. To jest dobre powiedzenie, bo modlimy się o 1000 osób, a jest uzdrowionych 100 albo 10, tak? Ale chcielibyśmy, żeby wszyscy byli uzdrowieni, tak? I on ma takie powiedzenie, że psują nam ci ludzie, którzy nie są uzdrowieni, statystyki. To jest śmieszne, ale prawdziwe. Wiesz, ja myślę, że kiedy trwamy w Chrystusie, to te statystyki możemy tylko poprawić i powiedzieć, wielki jest nasz Pan i nie ma dla Niego rzeczy niemożliwych i dana Mu jest wszelka władza i moc na niebie i na ziemi. I On może wszystko. Absolutnie wszystko. Fajnie, że mam jeszcze trochę czasu. Bo mi się fajnie do was mówi. Macie przyjemnego ducha. Czasami jak jestem w niektórych kościołach, to po 15 minutach chcę zejść i powiedzieć I'm sorry, brother and sister. I am is dead. Wiecie, to fajnie jest tak, jak wy przyjmujecie słowo, wiecie, bo to jest miłe, wiecie. No, kiedy pastor Tomek jest u nas, to my od razu budujemy barykadę, mówimy, nie zgadzamy się z tobą absolutnie. Wtedy on nakłada, słuchajcie, takie nauszniki na głowę i my też przyjmujemy to, co pastor Tomek głosi. A potem najbardziej mnie denerwuje to, jak przychodzą do mnie i mówią, a pastor Tomek powiedział. Ja mówię, jest. A ja mówię tyle rzeczy w kościele, a nie powiesz nigdy. Pastor Marek powiedział, tylko pastor Tomek tak powiedział. To jest miłe, ale... Widzisz, chciałbym, żebyście wzięli dzisiaj tą zachętę, że ze względu na wszystko, co wydarzy się w waszym życiu, żebyście szli za Bogiem. Widzisz, moje życie przypomina historię Joba. Moje chrześcijańskie życie przypomina historię Joba. Gdybyś je znał i gdybyś wiedział, to wszystko w swoim życiu, w chrześcijańskim życiu. Wszystko straciłem. Wszystko. I kiedy przyszedł decydujący moment bitwy o moje życie, o moją wiarę, kiedy była skóra za skórę, bo kiedy znamy historię Joba, to wiemy, że diabeł do niego mówi, do Boga, mówi, no widzisz, to pozabierałeś mu to, ale dotknij tylko się jego teraz, to zobaczysz. Kiedy dopadła mnie choroba i lekarze powiedzieli, umrzesz na pewno. I kiedy umierałem 9 razy, ostatni raz temu w kwietniu w tamtym roku, kiedy modliło się o mnie setki, a może tysiące ludzi na świecie i pewnie też wy modliliście się, bo pewnie pastor Tomek prosił was o taką modlitwę. Bo to nie była zabawa, bo nigdy nie jest zabawa, kiedy człowiek choruje. Nie miałem żadnego słowa, żadnej obietnicy, której mógłbym się uczepić. Ludzie myśleli, że ta choroba przyszła z powodu grzechu do mojego życia. Nie przyszła z powodu grzechu. Ludzie myśleli, że dlatego, że jestem takim złym i silnym facetem dalej w chrześcijańskim świecie, takim stanowczym, który nosi skórę z czterema gwiazdkami, to musi być jakiś typ, po prostu spod ciemnej gwiazdy. Więc nawet dobrze, gdyby go zlikwidował Bóg. Więcej, 90% ludzi chciało, żebym umarł. 10% takich jak Tomasz, jego żona, jego dzieci. One wierzyły, że Bóg może mnie uzdrowić. I wiesz, przyszedł moment, kiedy była skóra za skórę. Kiedy była skóra za skórę. Wiecie, nawet kiedy straciłem córkę, która miała 23 lata, gdzie przeżyłem to tak mocno i tak strasznie, serce moje było rozerwane. Z bólu mi się chciało wyć. Z bólu mi się chciało myśleć, że gdzie Ty jesteś, Boże? Przecież ja Ci służę cały czas, kocham Cię, a Ty zabierasz mi największą radość mojego życia, mój owoc mojego życia. Boże! Ale to nie było to. Skóra za skórę. I wtedy Bóg do mnie powiedział słowem. Słowem, które powiedział do apostoła Pawła. Że apostoł Paweł powiedział, wiem, że zostanę przy życiu. Ze względu na was wszystkich. Abyście wzrastali, abyście trwały owoc wydawali i abyście szli dalej za Bogiem. Przyjąłem to do swojego życia, że jeśli chociaż jest jedna osoba, jest chociaż jeden kościół, jedna wspólnota, jest chociaż kilkanaście, kilkadziesiąt, kilkaset osób w Polsce, na świecie, którym zależy na tym, żebym żył, to Bóg mnie zostawi przy życiu, żebym żył i Mu służył. I potem w cudowny sposób przyszła do mnie wiadomość, że wątroba, której potrzebowałem, jest 0,4%. Tylko tylu ludzi żyje w Polsce, gdzie mogliby mi dać tą wątrobę. 0,04%. I dostajesz telefon. Otrzymujesz wątrobę od człowieka, który zginął na służbie. Wiecie, to jest niesamowite, jaki Bóg jest po prostu, Bóg jest pełen szczegółów. Pani doktor powiedziała mi tak, może to był policjant, a może to był gangster. Miał 36 albo 38 lat. Zginął, wypełniając swoje obowiązki gangsterskie albo służbowe. Daję ci to w prezencie. Nie państwo polskie, ale Bóg. Wiecie, kiedy byłem ostatnio 2 tygodnie temu czy 3 tygodnie temu w szpitalu, w którym mi ratowano tyle razy życie, lekarz, który wyszedł z pokoju, a widział, że stał tam taki tłum ludzi, którzy czekali, żeby zapisać się, wiecie, na łóżko w szpitalu, bo trzeba czekać nawet pół roku czasami, czy rok. On nagle wyszedł i powiedział, cud, Marek, cud, to jest cud. I on tak do mnie szedł 15 metrów i mówił, to jest cud, to jest cud, to jest cud, człowieku, to jest cud, to jest cud. Ja patrzę na faceta i mówię, kurczę, co on gada, przecież on chyba w Boga nawet nie wierzy. A on mówi do mnie, Marek, to jest cud, człowieku, to Bóg dla ciebie zrobił, to jest cud. A wszyscy, wiecie, patrzyli, jaka nadzieja tam się, wiecie, tych oczekujących, wiecie, na łóżko szpitalne z tymi swoimi chorobami wzrosła. Jego Bóg uzdrowił, on dostał cud. Nawet może pomyśleli, że medycyna mi pomogła. Chwała Bogu. Przyszła nadzieja. Kiedy tą ostatnią próbę przeszedłem, skóra za skórę, to teraz chcę się dobrać diabłu do skóry. Chcę ogłosić Królestwo Boże na Śląsku, na Zagłębiu i w całej Polsce i zrobimy to z wami i z Tomkiem. Zrobimy to wszyscy, bo jesteśmy powołani przez Boga do wielkich rzeczy. Amen. Zrobimy to. Amen. Widzisz, Wiesz, kończąc, bo nie chciałbym tego, Tomek głosi, pastor Tomek głosi 25-30 minut. Ja wszystko o nim wiem, bo on wszystko do mnie o sobie mówi. Nie, no, my się znamy z Tomkiem, tak, przyjaźnimy się, wiecie, my nawet często śpimy w jednym hotelu czasami, ale nie na jednym łóżku, chwała Bogu. Więc znamy się, rozmawiamy. Wiem, że pastor Tomek mówi, ja głoszę krótko, zwięźle i na temat, ale on jest, wiecie, nauczycielem. Ja nie jestem nauczycielem. Gdybym ja był nauczycielem, to poszedłbym i odebrał sobie życie. Żartuję. Nie umiem tak ładnie mówić według słowa tak, 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 tak jak pastor Włoch, tak, tak, tak i tak, i tak, bo to wynika z tego, a to jest tak, a to jest tak, a to jest tak. Ale chwała Bogu za nich. Amen. Jakoś to przeżyjemy. Halleluja. Odbierzcie dzisiaj to poselstwo, że to nie ty wybrałeś Boga, ale Bóg wybrał ciebie, ponieważ jesteś szczególny. To nie znaczy, że ci wszyscy ludzie, którzy żyją jeszcze w świecie, nie są szczególni. Oni jeszcze o tym nie wiedzą, że Bóg za nich umarł. Muszą się o tym dowiedzieć, bo też staną się szczególni. Nasz Bóg jest największym selekcjonerem. Wybrał ciebie, nie pomylił się. Ciebie, każdego z nas, mnie. To jest ten Jego wybór. Nie jesteś żadną pomyłką, przypadkiem. Jesteś powołany przez żywego Boga, żeby iść, trwać w Chrystusie i trwały owoc wydawać. Amen? Czy ja mogę prosić zespół uwielbiający, tak? Mogę? Czy może byś grała jak tą pieśń taką... To taka była jedna wcześniej. Wiecie, bo u nas w kościele, wiecie, jeszcze są pieśni z 80. lat, także... Która to była? Ta przedostatnia. Nie oceany, bo oceany to znam. O właśnie, właśnie. Chciałbym, żebyśmy powstali, słuchajcie. Chciałbym się modlić. Mogę się modlić, tak? Halleluja, Jezus. Chwała Ci, Duchu Święty. Halleluja, Jezus. Uwielbiamy Ciebie. Szakarabasaje. Halleluja. Halleluja. Chwała Ci, Duchu Święty. Uwielbiajmy Go. Halleluja, Jezu, Tobie
dziękujemy za wysłuchanie tego przesłania. Zapraszamy na naszą stronę internetową www.e-kościol.org. Zapraszamy także do naszego kościoła w każdą niedzielę o godzinie 11. Kościół znajduje się w Rudzie Śląskiej przy placu Chopina 3.